Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Z udziałem Kościoła Włochy świętują 150 lat narodowej jedności.
Szef Watykańskiej Dykasterii Ekumenicznej zakończył wizytę w Moskwie.
Ameryka Łacińska przygotowuje się na beatyfikację Jana Pawła II.
17 marca witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Włosi świętują dziś 150-lecie zjednoczenia swego kraju w jeden organizm państwowy. W obchody te włączyła się również Stolica Apostolska. Papież jest bowiem prymasem Włoch i biskupem ich stolicy. Wczoraj, jak już informowaliśmy, Benedykt XVI skierował okolicznościowy list do prezydenta kraju Giorgia Napolitano. Przekazał go osobiście watykański sekretarz stanu. Dziś kardynał Tarcisio Bertone uczestniczy w głównych uroczystościach rocznicowych, które odbywają się w siedzibie niższej izby parlamentu. Natomiast w południe w rzymskiej bazylice Matki Bożej Anielskiej została odprawiona msza święta za Włochy. Uczestniczyli w niej prezydent, premier oraz przewodniczący obu izb parlamentu.
Ojczyzna, która nas zrodziła, to cenne dziedzictwo, a zarazem wielka odpowiedzialność, powiedział w homilii przewodniczący Episkopatu Włoch, kardynał Angelo Baniasco. Wyraził on przekonanie, że to opatrzność rodziła we Włochach świadomość przynależności do jednego narodu, choć droga do zjednoczenia bynajmniej nie była prosta. Zanim jednak powstało jedno państwo, zaznaczył kardynał Baniasco, istniało swoiste duchowe i moralne napięcie, które ukształtowało język, wrażliwość i kulturę. Purpurat podkreślił, że religia pełni w społeczeństwie funkcję drożdży. W wypadku Włoch rola ta przypadła chrześcijaństwu, o czym świadczy 100 tysięcy kościołów rozsianych po całej Italii, zaznaczył przewodniczący episkopatu.
Dobiegła końca moskiewska wizyta przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan. Najważniejszym jej punktem było wczorajsze spotkanie kardynała Kurta Kocha z patriarchą Moskwy i Wszechrusi, na którym poruszono kwestie współpracy między obu kościołami.
Uczestnicy spotkania poruszyli problemy, nad którymi pracuje Komisja Mieszana do Spraw Dialogu Teologicznego między Kościołami Prawosławnym i Rzymskokatolickim. Według opinii kardynała i patriarchy komisja pełni funkcję bazową dla dialogu prawosławno-katolickiego. Mimo różnic teologicznych, kościoły prawosławne i rzymskokatolicki mogą ściśle współpracować w tych obszarach, w których ich stanowiska są zbieżne. Dotyczy to obrony tradycyjnych wartości chrześcijańskich w Europie, koncepcji chrześcijańskiej w sferze ekonomiczno-społecznej, podstaw moralnych badań naukowych oraz zasad bioetycznych. Współpraca w tych kwestiach powinna być prowadzona na forum organizacji międzynarodowych takich jak ONZ, OBWE, Unia Europejska. W trakcie rozmowy obie strony ustosunkowały się do problemu chrystianofobii dotykającej nie tylko kraje, w których jawnie prześladuje się chrześcijan, ale również kraje europejskie o wielowiekowych tradycjach chrześcijańskich. Odnosząc się do liberalnej propagandy wartości przeciwstawnych wartościom chrześcijańskim, kardynał Koch wyraził zadowolenie, że w tej kwestii stanowiska papieża Benedykta XVI i patriarchy Cyryla są jednakowe. Podkreślił, że bliskość ich poglądów sprzyja dalszemu rozwojowi współpracy międzykościelnej. Ze swej strony patriarcha Cyryl zaznaczył, że szanuje poglądy papieża, który broni tradycji chrześcijańskich, nie oglądając się na krytykę ze strony kręgów liberalnych. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Pogarsza się sytuacja w Wybrzeżu Kości Słoniowej, zachodnioafrykańskim kraju, podzielonym konfliktem politycznym między byłym prezydentem Laurent Gbagbo a zwycięzcą ubiegłorocznych wyborów Alassanem Ouattarą. Wydaje się, że aktualnie przewagę uzyskuje ten drugi, jednak do rozwiązania konfliktu jeszcze daleko, a w centrum walk znalazła się ludność cywilna. Dziesiątki tysięcy osób szukają schronienia w kraju i za najbliższymi granicami, zwłaszcza w Liberii. Alarmuje w tej sprawie nuncjusz apostolski w Wybrzeżu Kości Słoniowej, arcybiskup Ambros Matta.
Zdaniem watykańskiego dyplomaty świat zapomniał o tym konflikcie, którego skutki mogą być katastrofalne pod względem politycznym, społecznym i humanitarnym. Kościół stara się pomagać uchodźcom w miarę swoich możliwości, jednak na skutek embarga nałożonego przez Unię Europejską coraz trudniej o artykuły pierwszej potrzeby, zwłaszcza o lekarstwa. A tymczasem wśród uciekinierów szerzy się malaria, cholera i szereg innych chorób, alarmuje nuncjusz. Dodaje, że jedyną nadzieją jest szybkie zakończenie konfliktu, choć w praktyce niewiele na to wskazuje.
Na Malcie trwa oczekiwanie na migrantów uciekających z Afryki. Fala uchodźców może ruszyć w kierunku wyspy w związku z sytuacją w Libii. W przygotowaniach biorą udział służby państwowe oraz partnerzy kościelni z organizacji charytatywnych. Specjalne obozy prowadzi tam jezuicka służba uchodźcom. Imigranci w drodze do Europy mogą skorzystać w obozach z pomocy prawnej, imigracyjnej, medycznej, ekonomicznej i duchowej.
Obecnie nie zaobserwowaliśmy żadnego ruchu migracyjnego na Maltę. Jednak sytuacja ta może się zmienić z dnia na dzień. Rząd maltański postawiony jest w stan podwyższonej gotowości. Otwarte zostały specjalne centra do przyjmowania ewentualnych migrantów. Skierowana została również prośba do krajów członkowskich Unii Europejskiej o wsparcie w razie potrzeby. Jezuicki Ośrodek Pomocy Uchodźcom również podejmuje działania przygotowawcze na ewentualność dotarcia znacznej liczby uchodźców z Afryki. Dla Radia Watykańskiego z Malty Jarosław Mikuczewski, jezuita.
Po 2 miesiącach blokowania w portach 35 tysięcy Biblii w języku malajskim, drukowanych w Indonezji, rząd Malezji ostatecznie zezwolił na ich rozprowadzenie wśród tamtejszych chrześcijan. Decyzję o odblokowaniu transportu podjął po zdecydowanych protestach chrześcijan, będących rzadkością w tym dalekowschodnim kraju, gdzie stanowią oni tylko 9% mieszkańców. Islam, wyznawany przez 60% ludności, jest tam religią państwową. Protesty przeciw naruszaniu wolności religijnej wydali Chrześcijańska Federacja Malezji, największa tam organizacja wyznawców Chrystusa, oraz katolicki biskup Pol Tan z Melaka Johor.
Wycofując wcześniejszą decyzję o blokadzie, rząd Malezji przypomniał, że obowiązuje nadal prawo wydane tam ponad ćwierć wieku temu. Biblia w języku malajskim może tam być rozprowadzona jedynie z nadrukiem, że przeznaczona jest dla wyznawców Chrystusa. Od pewnego czasu malezyjskie władze sprzeciwiają się określeniu Boga przez chrześcijan słowem Allah, zastrzegając je dla muzułmanów. Tymczasem chrześcijanie mówiący po malajsku od wieków używają tego terminu zapożyczonego z języka arabskiego, w którym stosowany jest tak przez chrześcijan, jak i wyznawców islamu.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Pamięć o Janie Pawle II jest bardzo żywa w Ameryce Łacińskiej, a szczególnie w Meksyku, kraju, który odwiedził on podczas swej pierwszej podróży apostolskiej i do którego powrócił potem jeszcze 4 razy. W związku z jego beatyfikacją meksykański kościół zaplanował całą serię wydarzeń, która rozpocznie się już za 2 tygodnie, w 6. rocznicę śmierci papieża Polaka, a potrwa aż do 2 połowy maja.
2 kwietnia hołd przyszłemu błogosławionemu Meksykanie złożą na ogromnym stołecznym stadionie Azteków. Tam właśnie podczas swej przedostatniej podróży do tego kraju w 1999 roku Jan Paweł II wziął udział w spotkaniu 4 pokoleń. W modlitewne czuwanie z odtworzeniem archiwalnych nagrań z wizyty papieża w Meksyku włączy się też koncert wybitnych artystów, nie tylko meksykańskich, na który wstęp będzie bezpłatny. Organizatorzy przewidują, że na Stadion Olimpijski w rocznicę śmierci Karola Wojtyły przybędzie około 70 tysięcy ludzi. Podobne spotkania planuje się w tym kraju również później. Po beatyfikacji meksykański hołd nowemu błogosławionemu będzie transmitowany w specjalnym programie telewizyjnym na całą Amerykę Łacińską. Obchody ku czci Jana Pawła II potrwają jeszcze w Meksyku przez następne 3 tygodnie, aż do 22 maja.
Również inne kraje Ameryki Łacińskiej przygotowują się do obchodów z okazji beatyfikacji Jana Pawła II. W stolicy Kolumbii, Bogocie, ich szczególnym miejscem będzie sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w parafii świętego Atanazego. 1 maja mszy na placu przed kościołem przewodniczyć będzie arcybiskup Bogoty Jesus Ruben Salazar. Dziękczynienie za beatyfikację zostanie połączone z odpustem parafialnym, gdyż następnego dnia przypada liturgiczne wspomnienie świętego Atanazego. Kult jasnogórskiej czarnej Madonny kolumbijscy księża zaczęli tam szerzyć właśnie od początku pontyfikatu papieża Polaka.
Polski biuletyn z Watykanu.
Wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie radiowatykana.org.
Międzynarodowa inicjatywa 40 dni dla życia, która od 10 lat jest obecna w 20 krajach Ameryki, Europy i Oceanii, po raz pierwszy dotarła do Hiszpanii. Polega ona na nieustannej modlitwie przez 40 dni i nocy w intencji ocalenia życia nienarodzonych dzieci oraz rodziców i personelu medycznego z ośrodków aborcyjnych. rozpoczęła się w środę popielcową i potrwa do 17 kwietnia.
Grupy chrześcijan, katolików i ewangelików będą wspólnie organizowały czuwanie modlitewne m.in. przed klinikami aborcyjnymi. Jedynym znakiem zewnętrznym będzie transparent z hasłem „Modlimy się o zakończenie aborcji”. Czuwania modlitewne odbędą się m.in. w Madrycie, Walencji, Toledo, Badajoz i Segowii. Ważnym wydarzeniem w okresie Wielkiego Postu będzie manifestacja w obronie życia i przeciwko ustawie o aborcji, która odbędzie się w sobotę 26 marca w stolicy Hiszpanii i innych miastach pod hasłem „Tak dla życia”. Zwołało ją 50 organizacji i stowarzyszeń pro-life. Manifestacja będzie głównym punktem Międzynarodowego Dnia Życia w Hiszpanii, który od 2003 roku obchodzony jest 25 marca. Hasło manifestacji jest pozytywnym przesłaniem i odnosi się do wszystkich etapów życia, od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci, podkreśla Gador Hoya, rzecznik Platformy Prawo do Życia. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Żadna władza świecka nie może decydować o nominacjach duszpasterzy Kościoła, czy to katolickiego, czy jakiegokolwiek innego, oznajmił przewodniczący Konferencji Episkopatu Ekwadoru. Była to oficjalna reakcja na zapowiedź zawetowania przez prezydenta Rafaela Correa nominacji nowego wikariusza apostolskiego San Miguel de Sucumbíos. Ta kościelna jednostka administracyjna jest powierzona pieczy zakonu karmelitów bosych, który Correa uznał za ultrakonserwatywny i średniowieczny. Co prawda należał do niego dotychczasowy wikariusz apostolski, biskup Gonzalo López Marañón, jednak był on związany z ruchami ludowymi i tym samym dobrze widziany przez lewicowego prezydenta.
Problemy zaczęły się, gdy 77-letni hierarcha przeszedł na emeryturę. Prezydent Correa uhonorował odchodzącego biskupa Marañona odznaczeniem państwowym. Przy tej okazji wygłosił swój krytyczny pogląd o karmelitach, który później potwierdził zapowiedzią weta w oparciu o obowiązujący modus vivendi w relacjach państwo-kościół w Ekwadorze. W odpowiedzi przewodniczący tamtejszego episkopatu przypomniał, że interpretacja tej umowy musi uwzględniać opinię obu stron. Arcybiskup Antonio Arregui Yarza stwierdził, że ewentualne rozbieżności powinno się załatwiać na drodze dyplomatycznej, choć jego zdaniem w tym przypadku nie ma do tego żadnych podstaw.
Kościół nie ma odpowiedzi na wszystkie pytania współczesności, a uważać tak byłoby fundamentalizmem, powiedział prymas Irlandii. Arcybiskup Dermot Martin spotkał się ze studentami pedagogiki i etyki ze Stołecznego Instytutu Mater Dei. W czasie wykładu odniósł się do sposobów odnowy Kościoła oraz kryzysu społeczno-ekonomicznego.
Hierarcha przyznał, że Kościół wymaga odnowy swych struktur, ale sam ten proces będzie czymś jałowym, jeśli ograniczy się go do tego wymiaru. Dobry wgląd w odnowę struktur mogą mieć jedynie osoby podzielające wewnętrzne życie Kościoła dzięki modlitwie i służbie Bożej, zauważył hierarcha. W jego przekonaniu w historii Kościoła wielcy reformatorzy nie byli analitykami opracowującymi strategie i reformy, ale świętymi. Narzędzia odnowy są zatem podobne do tych charakterystycznych dla Wielkiego Postu. Modlitwa, pokuta i uczynki miłosierne, zauważył arcybiskup Martin. Reforma grzesznych struktur dokona się bowiem tylko dzięki świętości. Zdaniem arcybiskupa Dublina Kościół wciąż ma do zaoferowania Irlandczykom wiele swych duchowych skarbów. Szczególnie obecnie, gdy wiele rodzin przeżywa boleśnie skutki kryzysu ekonomicznego, jaki dotknął Irlandię. Społeczeństwo rozczarowane jest ideologią wolnego rynku i obietnicą celtyckiego raju na ziemi. Arcybiskup Martin przyznał, że dla wielu wolny rynek stał się utopijną ideologią.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.